Слово Евангелия Дух Святого Матеуша. Родовод Иисуса Христуса, сына Давида, сына Абрахама. Абрахам был отцем Изаака, Изаак отцем Якуба, Якуб отцем Юды и его братьев. Юда зач был отцем Фареса и Зары, которых матком была Тамар. Фарес был отцем Эсрома, Эсром отцем Арама, Арам отцем Аминадаба, Аминадаб отцем Наасона, Наасон отцем Салмона, Салмон отцем Бооза, а матком была Рахав. Бооз был отцем Обеда, а матком была Рут. Обед был отцем Иессего, а Иессе отцем króla Давида. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojca Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto słowo Pańskie. To bardzo długa lista imion, rodowód naszego Pana Jezusa Chrystusa. Imion przodków, którzy zostali zapamiętani przez ludzi. Pewnie się domyślacie, że nie jest to pełna lista, ponieważ tych pokoleń było znacznie więcej od Abrahama aż do Józefa, męża Maryi, którego jest to rodowód. Tych zapamiętali ludzie, niektórzy z nich zostali opisani na kartach Pisma Świętego, ale Pan Bóg pamięta każdego po imieniu. I każdego po imieniu z tych przodków Chrystusa Pana, a dokładnie Józefa, męża Maryi, znał. I co więcej, tak prowadził historię, żeby połączyć tych konkretnych ludzi ze sobą, żeby ich potomkowie byli kolejnymi przodkami Józefa. Ponieważ zależało mu na tym, żeby Józef miał konkretne cechy, również konkretne cechy fizyczne, żeby miał taki, a nie inny wygląd, żeby urodził się w tym konkretnym czasie, w takiej, a nie innej rodzinie, w takim, a nie innym rodzie, żeby był naznaczony przez takie, a nie inne wychowanie. Wszystko robił bardzo pieczołowicie dobierał tych przodków. I każdy z nas, jak tu jesteśmy, można samo powiedzieć o sobie. Pan Bóg jest miłośnikiem ludzi, a w tej miłości jest bardzo szczegółowy, drobiazgowy wręcz. I faktycznie dbał o to, żeby przez ten szereg zrodzeń, przez kolejne pokolenia dobierać geny, z których my będziemy utkani, żeby dobrać nam kolor oczu, i żeby nam dobrać kolor włosów, i żeby dbać o kształt naszych linii papilarnych. Jest bardzo, ale to bardzo uważny w tej sprawie. Powiecie, no ale przecież ten rodowód Chrystusa Pana to nie tylko osoby Panu Bogu miłe, to nie tylko tacy, którzy faktycznie pełnili Jego wolę. Co więcej, jest tutaj co najmniej kilka osób naznaczonych przez grzech albo przez niesprawiedliwość. W szczególności kobiety, które są tutaj wymieniane. Czy Tamar, czy Rahab, czy Rut, czy poprzednia żona Uriasza, czyli Batrzeba, to były kobiety, które spotkała niesprawiedliwość, albo kobiety, które uwikłały się w grzech. I taka jest prawda, taka jest historia świata, że oprócz tego, że plan Boga jest realizowany i Pan Bóg jest faktycznie uważny i dbały o detale, to jednocześnie wciąż przeciwnik Jego, i to perfidny przeciwnik, próbuje ten plan niszczyć i my też wikłamy się w zło. Niemniej jednak Pan Bóg jest tym, który włada historią i On nie dopuszcza takiego zła, nad którym by nie panował. Nie dopuszcza takiego zła, które mogłoby przekreślić Jego plan, czyli doprowadzić do tego, żeby konkretny człowiek pojawił się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie i żeby był przewidziany do spełnienia, do pełnego szczęścia. Ale powiecie, no dobrze, może i tak jest, ale przecież rodzą się ludzie, którzy są kalecy, albo wręcz niektórzy rodzą się tylko po to, żeby szybko umrzeć. Jak wobec tego do nich ma zastosowanie to, co mówię? Po pierwsze, kiedy mówimy o cierpieniu, kiedy mówimy o złu, które jest takim złem fizycznym, to najpierw trzeba sobie jasno powiedzieć, nie wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć. To jest jakaś tajemnica. I też dobrą rzeczą jest nie zadawać pytań Panu Bogu, dlaczego coś się dzieje, ale raczej po co coś się dzieje. Kiedy zadajemy pytanie, dlaczego coś się dzieje, Panie Boże, dlaczego dopuszczasz takie zło, to stawiamy siebie na równi z Panem Bogiem i zakładamy, że jesteśmy w stanie zrozumieć Jego zamysły. A to nie zawsze jest prawdą, albo nawet bardzo rzadko jest prawdą. Kiedy stawiamy pytanie po co, to raczej pytamy, jak mogę zostać przy Tobie, jak mogę być Ci wierny, jak mogę nie zwątpić w Ciebie. Po co to robisz? Dla jakiego celu? Jaki masz zamysł? Co ma się wydarzyć w moim życiu przez ten rodzaj zła? I może to jest taka odpowiedź wymijająca, ale dla życia duchowego naprawdę lepiej stawiać pytania po co niż dlaczego. Druga uwaga, jeżeli chodzi o zło, to fizyczne, to właśnie, które dotyka ludzi cierpieniem, no to wiemy, że wiele z niego można byłoby uniknąć, gdyby nie to, jak człowiek żyje. I gdyby nie grzechy tych, którzy żyją wokół nas i którzy są krzywdzicielami. I wreszcie trzecia uwaga jest taka, że wtedy, kiedy nie znamy odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, dobrze jest się przyjrzeć temu, jak Pan Bóg postępuje według zła. Ponieważ przez zło najbardziej niesprawiedliwe, przez mękę swojego Syna, Bóg wprowadził w świat największe dobrodziejstwo. Nadał sens temu cierpieniu i temu złu fizycznemu, które się wydarzyło. Nadał sens Jego śmierci, tak że ona stała się zbawienna dla nas. Mówię o tym wszystkim po to, żebyśmy mieli odwagę uwierzyć w to, że zostaliśmy przez Pana Boga stworzeni. Że Pan Bóg to nie jest taki stworzyciel, który gdzieś tam na początku czasu ruszył ten zegar świata i on tak sobie teraz tyka bez jego ingerencji, ale że Pan Bóg jest kimś, kto cały czas bardzo uważnie stwarza ludzi. I każdego z nas stworzył. Po pierwsze przez ten łańcuch zrodzeń, ale po drugie też przez to, że każdemu z nas dał określoną duszę. I to dusza ludzka jest najbardziej misternym dziełem Pana Boga. Jest najbardziej unikatowa na świecie. Nikt nie ma duszy podobnej. Dlaczego Pan Bóg właśnie tak dba o te szczegóły i każdemu z nas daje indywidualną duszę i taki indywidualny kształt? Dlatego, że każdemu z nas chce objawić swój zupełnie wyjątkowy rodzaj miłości. Pan Bóg nie kocha w ogólności ludzi. Pan Bóg nie działa w ogólności dla rodzaju ludzkiego. Chociaż Jego działanie zawsze ma skutek powszechny, to jednak jest wymierzone indywidualnie wobec każdego z nas. Pan Bóg na każdego z nas zwraca uwagę. I w historii zbawienia, czy to będzie objawienie Abrahamowi, czy działanie wobec Mojżesza i ludu wybranego, czy później działania proroków, czy słowa, które spisują prorocy dla Starego Testamentu, On tego nie robi dla ludzi w ogólności, ale dla każdego indywidualnie. List do Efezjan o tym uczy w pierwszym rozdziale, kiedy mówi, że Bóg przed wiekami nas przewidział. Widział nas przed wiekami w swoim zamyśle. I tak prowadzi historię świata, żeby nas ona nie tylko dotyczyła, ale żeby dla nas była ukształtowana. Dlaczego tak bardzo mu zależy na tym, żebyśmy przyjęli osobisty rodzaj miłości, jaki on ma dla każdego z nas? Dlatego, że też chce być kochany indywidualną miłością, osobistą miłością. I dlatego jesteśmy tak cudownie i różnorodnie stworzeni, żebyśmy mogli Bogu odpowiedzieć w sposób wyjątkowy, w sposób jedyny. Pan Bóg kocha nas indywidualnie, każdego w jakiś taki określony sposób, nietożsamy z tym, jak kocha mnie, kocha Ciebie, ale jednocześnie też oczekuje odpowiedzi, czy jest właśnie tak stworzył świat, żeby każdy z nas mógł odpowiedzieć zupełnie indywidualnie, zupełnie tak właśnie unikatowo, osobiście. I dlatego każdy z nas ma inną wrażliwość, każdy z nas ma inny zestaw talentów, każdy z nas ma inny zestaw doświadczeń, który jakoś nas ukształtował, stworzył nas w tym naszym dojrzewaniu, żebyśmy mogli Pana Boga pokochać w zupełnie unikalny sposób. W Panu Bogu jest na to pojemność. Źle by się działo, gdybyśmy wyobrażali sobie Pana Boga jako takie jakieś, nie wiem, promienie rentgenowskie, jakieś fale elektromagnetyczne, które po prostu przenikają rzeczywistość i są takie same wszędzie. Pan Bóg jest twórcą bardzo, ale to bardzo twórczym, kreatywnym. Kimś, kto naprawdę, komu nie kończy się pomysłowość i kto jest kimś, kto jest otwarty na bardzo różnoraki rodzaj miłości. I każdego z nas sobie przygotował na to, żebyśmy go pokochali. Ale powiecie, że grzech, wady, słabości, to wszystko, jak żyjemy, sprawia, że to nasze serce jest ciasne, takie sklerotyczne, skamieniałe. No i to prawda. Często tak jest, że przez grzech jesteśmy jacyś tacy pomniejszeni, skarleni, że jakoś jesteśmy właśnie kalecy wewnętrznie i na tę miłość Boga trudno nam odpowiedzieć, trudno jest wyemanować z siebie tą pełnię, do jakiej zostaliśmy stworzeni. Panu Bogu to nie przeszkadza. Pan Bóg jest kimś, kto nas uprzedza. I pierwsze dzieło Zbawiciela, jakiego dokonał dla nas, to jest dzieło usprawiedliwienia. To znaczy, Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, realnie. I wziął je po to, żeby nas zbawić, to znaczy, żeby ten grzech dłużej nas nie obciążał winą. Samego siebie obarczył winą i ją odpokutował. I każdy, kto się do Niego odwołuje, może być usprawiedliwiony, to znaczy grzech dłużej nie stanowi już przeszkody w tym, żeby zwrócić się do Boga i żeby pokochać Go swoim sercem. Święty Paweł, kiedy o tym pisze w liście do Galatów, to najpierw pisze bardzo grzecznie i mówi: Pan Bóg nas tak umiłował, że swojego Syna wydał za nas. A kilka wersetów później, w drugim rozdziale, mówi: Bóg mnie tak umiłował, że swojego Syna wydał za mnie. I trzeba nam tą historię znowu zobaczyć osobiście, znowu zobaczyć tak, że ona mnie dotyczy, że to nie jest jakiś Chrystus Pan, który gdzieś tam kiedyś umarł tak ogólnie dla rodzaju ludzkiego, tylko On umarł dla mnie, w moim imieniu. I ja mogę odwołać się do Jego śmierci, sprawić, żeby była owocna w moim życiu, to znaczy, żeby grzech już dłużej nie był przeszkodą pomiędzy mną a Bogiem. I Pan, żeby to serce takie właśnie skamieniałe jakoś rozbić, skruszyć, żeby je na powrót ożywić, daje nam coś, co się nazywa łaską uświęcającą. Ja nie lubię używać takich sformułowań teologicznych, nie tłumacząc, co one znaczą, chociaż może akurat ten termin jest Wam doskonale znany. Jeśli jest, to przepraszam, jeśli nie jest, to się przyda to wyjaśnienie. Co to znaczy łaska uświęcająca, którą Bóg w nas działa? Łaska to znaczy działanie Boga. Można zawsze zastąpić słowo łaska z sformułowaniem działanie Boga. Jeśli Bóg działa, to znaczy, że działa ze swojej hojności, ze swojej dobroci. I nikomu to się nie należy. To jest zawsze darmowe działanie. I stworzenie, i objawienie, i wszelki rodzaj błogosławieństwa jest zawsze darmowe, zawsze pochodzi z hojności Bożej. I kiedy mówimy o łasce, to właśnie mówimy o tym, że spotyka nas Pan i działa w naszym życiu, czy w jakiejś konkretnej rzeczywistości, jak na przykład w Eucharystii, którą celebrujemy, Także On wprowadza swój zamysł w świat przez właśnie swoje działanie, przez łaskę. A czym jest uświęcenie? Uświęcenie to jest upodobnienie do Boga. To jest sprawienie, żeby ktoś był podobny do Pana Boga. Wobec tego łaska uświęcająca to jest takie działanie Boga, które sprawia, że jesteśmy do Niego podobni. I to jest pierwszy dar, jaki otrzymujemy na chrzcie. I to jest pierwszy dar, który odnawia się w sakramencie pokuty. To znaczy, Pan Bóg znowu działa w nas na to, żeby nas do siebie upodobnić, żeby nasze serce ożywić. Jeszcze bardziej upraszczając, a jednak jednocześnie mówiąc wciąż prawdę, można po prostu powiedzieć, że łaska uświęcająca to jest miłość Boża. To jest miłość Pana Boga do nas. On, kiedy nas widzi, to nie widzi nas przez pryzmat naszych grzechów, ale widzi nas przez to, jakimi nas zamierza mieć i do czego nas stworzył i dlaczego nas ukochał. I patrzy na nas przez pryzmat swojej miłości i właśnie przez miłość swoją w naszym sercu przygotowuje dla siebie mieszkanie. I tutaj jest najważniejsza rzecz, jaką mam dzisiaj do powiedzenia. Łaska uświęcająca przygotowuje nas na to, żeby Bóg w nas mieszkał. I to nie jest metafora. To nie jest jakieś podobieństwo, to nie jest jakaś przypowieść. To dokładnie trzeba usłyszeć tak, jak jest mówione. Bóg chce w nas mieszkać. I co więcej, w każdym, któremu, kogo ogarnia łaską uświęcającą, w każdym mieszka. Także każdy z nas może powiedzieć, że jest świątynią Boga. To jest coś, co nie mieści się w głowie. Bo po pierwsze mówimy o Bogu Wszechmogącym, Stworzycielu nieba i ziemi, całego Wszechświata. Gdybyśmy pewnie zamienili się z Panem Bogiem na miejsca, to byśmy powiedzieli, jest dużo przyjemniejszych miejsc na świecie niż serce człowieka. Na świecie, we Wszechświecie. Mielibyśmy do dyspozycji wszystkie planety, gwiazdy, cokolwiek nam się wyśni. I moglibyśmy tam przebywać. I ten, który jest stworzycielem tego wszystkiego, co istnieje, ten, który prowadzi historię świata od jego zarania, on chce mieszkać we mnie. I każdy z was może to powiedzieć o sobie. I co więcej, możecie powiedzieć, Bóg we mnie mieszka. Duch Święty jest w moim sercu. Został mi dany. I On we mnie mieszka. I to nie znaczy tylko, że po prostu przebywa. Znowu, jak takie fale jakiegoś promieniowania, jak powietrze w płucach. Nic z tych rzeczy. Pan we mnie mieszka bardzo konkretnie. On sobie upodobał to mieszkanie, którym ja jestem. I to mnie, moje ciało i moją duszę. Niczego tu nie pominął. Mogę popatrzeć na siebie do lustra i zamiast narzekać na to, że nos za krótki, a nogi krzywe, a brzuch za gruby, a znowu coś mi w życiu nie wyszło i znowu odniosłem jakąś porażkę, to pewnie Panu Bogu się nie udałem. Zamiast tego wszystkiego mogę powiedzieć, jestem świątynią Boga. On we mnie rzeczywiście jest. Owszem, trzeba nam się będzie nauczyć odnajdywać Jego obecność w sobie, ale najpierw trzeba uwierzyć w to, że jesteśmy świątynią. W to, że On naprawdę prowadzi świat właśnie w taki uważny, precyzyjny sposób, po to, żeby w każdym z nas stworzyć sobie to właśnie wyjątkowe mieszkanie, takie, jakiego w całym Wszechświecie nie ma. Takie, którego nie może nikt zastąpić. Moje serce jest tak ukształtowane, tak zostałem stworzony, żeby przyjąć obecność Ducha Świętego i żeby On mógł we mnie być. I żeby mógł mi dawać, zrozumieć, poznać, również doświadczyć tej unikalnej miłości, jaką mnie Bóg pokochał. Po to zostałem stworzony, po nic mniejszego. Nie po to, żeby się cały czas siłować z rzeczywistością. Nie po to, żeby zarobić odpowiednią ilość pieniędzy i jakiś tam byt sobie zagwarantować. Nawet nie po to, żeby być pobożnym, tylko po to, żeby być mieszkaniem Pana. I chciałbym Wam dzisiaj zostawić takie ćwiczenie do zrobienia. Bo jeśli mamy mówić o Duchu Świętym, a wbrew pozorom wciąż o nim mówię, jeśli mamy mówić o Duchu Świętym i mamy się nauczyć z Nim przebywać, to najpierw musimy odpowiedzieć na łaskę uświęcającą i zacząć jej używać, żeby faktycznie to mieszkanie Panu Bogu przygotować, a raczej otworzyć oczy na to, że ono już jest przygotowane. Jak się używa łaski uświęcającej? Pamiętamy, to jest działanie Boga, które upodabnia do Niego. Mianowicie w taki sposób, to jest najprostszy ze sposobów, że się przygląda sobie i się dziękuje za samego siebie. że sobie uświadamiamy swoje talenty, umiejętności, zdolności, swój wygląd, urodę, inteligencję, wrażliwość, swoją historię, to skąd się wzięliśmy, ten nasz charakter, jego cechy. I za to dziękujemy Panu Bogu. Dziękujemy za świątynię, którą sobie stworzył, bo jesteśmy pierwszym darem, który Bóg nam dał. Każdy z nas indywidualnie może to powiedzieć o sobie. Jestem pierwszym darem, jaki Bóg mi dał. Jeśli nie przyjmuję tego daru, jeśli chcę mieszkać poza sobą, to z pewnością nie odkryję Ducha Świętego w sobie, bo jeszcze ja w sobie nie zamieszkałem. Trzeba mi wrócić do siebie i to wrócić na sposób Boży, czyli z miłością. I tak jak On pokochał mnie i dlatego mnie stworzył i dlatego mnie podtrzymuje w istnieniu, tak samo ja, odkrywając siebie, nazywając to, co w sobie mam, dziękuję Jemu, żeby pokochać to, kim jestem. Łaska uświęcająca to jest działanie Boga, które upodabnia nas do Niego. Jeśli zaczynam dziękować za siebie i zaczynam przyjmować to, kim jestem, z całym tym bagażem, który przez życie się zgromadził na moich plecach, to wtedy zaczynam faktycznie być podobny do Boga, który mnie pokochał, który samego siebie wydał za mnie, który historię świata prowadzi tak, żebym ja istniał, żebym był w tym świecie, miał w nim swoje właściwe miejsce. Trzeba mi przyjąć dar, którym jestem, podziękować za to wszystko, co otrzymałem. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, bez problemu, weźmie kartkę papieru i wypisze 30 rzeczy, od tak, za które może Panu Bogu podziękować w sobie. Za kolor oczu, za właśnie kształt ucha mogę podziękować Bogu. Ponieważ On tak mnie sobie przygotował, żeby we mnie zamieszkać. Jeśli dziękuję za siebie samego, jeśli okazuję sobie miłość, to zaczynam przypominać Pana Boga. I łaska uświęcająca faktycznie przynosi owoc. Powiecie, że może to bardzo banalny owoc. A ja wam powiem, że wcale nie. Bo do czasu, kiedy nie uznamy tego, że jesteśmy Bożym stworzeniem, które On faktycznie stworzył dla konkretnego celu, takiego mianowicie, żeby w Nim przebywać, do tak długo nie rozpoznamy Jego obecności w sobie. Więc do dzieła. Amen.